но я всегда в рамach człowieka. Ale jestem przekonany, że aby w pełni zrozumieć dzisiaj kwestię grzechu, właśnie trzeba najpierw się pochylić nad tym grzechem, który był na samym początku, od którego wszystko się zaczęło. I tu bym prosił o wzięcie tych karteczek, które Państwo mają. Jeśli ktoś nie ma, to jeszcze tutaj jest kilka egzemplarzy ksero. To jest fragment z Konstytucji Soborowej, Soboru Watykańskiego II, Gaudium et Spes, numer 13.
Jeszcze, przepraszam.
Może ja go spróbuję przeczytać i krótko skomentować. Jest to naprawdę ważny tekst, tym bardziej, że on jakby bardzo syntetycznie, krótko komentuje i kwestię grzechu pierworodnego i też pewne konsekwencje, które z niego dla nas wynikają. Ojcowie Soborowi piszą tak. Jednakże człowiek stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości za poduszczeniem złego już na początku historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć cel swój poza Nim. Poznawszy Boga, nie oddali mu czci jako Bogu, lecz zacinone zostało ich bezrozumne serce i służyli raczej stworzeniu niż stworzycielowi. To, co wiemy dzięki Bożemu objawieniu, zgodne jest z doświadczeniem. Człowiek bowiem, wglądając w swoje serce, dostrzega, że jest skłonny także do złego i pogrążony w wielorakim złu, które nie może pochodzić od dobrego Stwórcy. Zbraniając się często uznać Boga za swój początek, burzy należny stosunek do swego celu ostatecznego, a także całe swoje uporządkowane nastawienie, czy to w stosunku do siebie samego, czy do innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych. Dlatego człowiek jest wewnętrznie rozdarty. Z tego też powodu całe życie ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako walka i to walka dramatyczna między dobrem i złem, między światłem i ciemnością. Co więcej, człowiek odkrywa, że jest niezdolny zwalczać skutecznie o własnych siłach napaści zła, tak, że każdy czuje się jakby skrępowany łańcuchami. Ale sam Pan przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić, odnawiając go wewnętrznie i wyrzucając precz księcia tego świata, który trzymał człowieka w niewoli. Grzech pomniejsza człowieka, odwodząc go od osiągnięcia jego własnej pełni. W świetle tego objawienia znajduje swoje ostateczne wyjaśnienie zarazem wzniosłe powołanie, jak i głęboka nędza, których człowiek doświadcza. Jest to bardzo ważny tekst dla naszych rozważań, który wyjaśnia specyfikę doświadczenia ludzkiej słabości i grzechu. Powiedzmy kilka rzeczy, które wynikają z tego tekstu. Proszę zobaczyć. Pierwsza rzecz to, że to, co mówi objawienie, to, co mówi nam Pan Bóg, jest zgodne z doświadczeniem. Objawienie po prostu wyjaśnia, czy to określa doświadczenie, które jest dostępne każdemu człowiekowi. A więc, aby potwierdzić rzeczywistość grzechu, wychodzimy od doświadczenia człowieka. Jest nas wewnętrzny podział, wewnętrzne rozdarcie, czego konsekwencją jest nieustanna i dramatyczna walka między dobrem i złem. Dlatego człowiek doświadcza zarówno wzniosłego powołania, jak i głębokiej nędzy. I to każdy z nas tego doświadcza. Czyli mamy takie doświadczenie i objawienie nam je po prostu interpretuje. Oprócz tego ten tekst mówi, że człowiek nie może zwyciężyć zła przy pomocy własnych sił, tylko Bóg z niego wyzwala. To też jest bardzo ważne. Kolejna sprawa, dlaczego tak się stało? Człowiek został stworzony w stanie sprawiedliwości, ale nadużył swojej wolności, to znaczy chciał osiągnąć cel poza Bogiem, co zaowocowało z głównymi konsekwencjami dla niego, przede wszystkim zamknięciem na pełni życia oraz skłonnością do zła. I ważne jest już też to powiedzenie, że zły, czyli szatan, jest tym, który miał udział w tym od samego początku. Zło nie może mieć źródła w dobrym Bogu. I trzecia rzecz, jeszcze do powiedzenia, że grzechem było, co było grzechem? Służenie raczej stworzeniu niż Stwórcy. Teologia powie, mówiąc o grzechu, że to są jakby dwa wymiary. Z jednej strony jest aversio deo, odwrócenie się od Boga, to jest pycha, ale jednocześnie konwersja od kreatura, zwrócenie się do stworzeń. Czyli, że są te dwa wymiary. Odwracam się od Pana Boga, zwracam się ku czemuś, co nie jest Panem Bogiem. I to pragnienie stworzenia jest nieuporządkowane, a Augustyn powie nieuporządkowana miłość siebie, concupiscencia, że to są grzechy dwa, które są u źródeł wszystkich innych grzechów. A więc mamy człowieka, który po grzechu pierworodnym, w którym jest pewne nieuporządkowanie, jest pewne rozbicie wewnętrzne. Żeby się odwołać tak konkretnie do doświadczenia, to jest takie na przykład doświadczenie, kiedy ktoś, zwłaszcza młody człowiek na przykład, mówi sobie tak, że przyjdę do domu i no, postaram się nie pokłócić z rodzicami. Ma takie mocne postanowienie poprawy, żeby było wszystko dobrze. Przychodzi pierwsza wymiana zdań, awantura na całego. Jest w nas takie rozdarcie, jest w nas takie nieuporządkowanie. Czym ono się przejawia? W trzech rzeczach. Znowu jeśli chodzi o nasze władze. Umysł, który ma rozpoznawać dobro, ma obraz zaciemniony, czyli nie widzę do końca tego, co chcę wybrać. Nie potrafię dość dokładnie i precyzyjnie zobaczyć dobra, które chcę wybrać. Po drugie, uczucia, które są poranione, poharatane. I po trzecie, wola, która wybiera to, co podsuwa jej umysł i ta wola, która jest słaba. To jest to Pawłowe, nie czynię tego, co chcę, ale czynię to, co nie chcę. To jest także konsekwencja grzechu pierworodnego. Dobrze, w takim razie pójdźmy dalej, jeśli chodzi o ten grzech. Jeden z filozofów chrześcijańskich zauważa taką, stawia taką diagnozę, że człowiek bez teologicznego wykształcenia od szeregu lat zauważa ze zdziwieniem, że w katolickiej katechezie, a także w literaturze teologicznej, z jaką się styka, o grzechu pierworodnym albo w ogóle nie ma mowy, albo też naukę o nim nawet wyraźnie przemilczają kanony Soboru Trydenckiego, zbywa się lekceważąco jako błędną drogę wskazaną przez Augustyna. Nie wiem, jakie jest Państwa doświadczenie, na ile Państwo mają poczucie, że na przykład w katechezie, w różnych spotkaniach, wykładach, w kazaniach, w nauczaniu podczas sakramentu pojednania zwraca się uwagę na to, że jest coś takiego jak grzech pierworodny. I jakie to ma konsekwencje dla tego, co się ze mną teraz w tym momencie dzieje. Kardynał Schönborn, dominikanin, który jest kardynałem w Wiedniu, który między innymi jest współautorem takiej książki o grzechu pierworodnym, która została wydana przez nasze wydawnictwo w drodze. Tym, którzy chcieliby bardziej jakby zgłębić temat, to odsyłam do tej książeczki. Grzech pierworodny, chyba w nauczaniu Kościoła, psychologii to i filozofii, jakoś tak, czy gdzieś znajdę ten tytuł, to przytoczę. On bardzo wyraźnie podkreśla, żeby tego dogmatu o grzechu pierworodnym nie rozpatrywać w sposób wyizolowany. Nauka o grzechu pierworodnym i nauka o odkupieniu są ściśle powiązane. Potwierdzają, że historia jest zawsze historią odmawiającej siebie lub ofiarowującej siebie stworzonej wolności. Jedynie w świetle zbawienia danego w Chrystusie i wyjaśnieniu, na czym ono polega, można zrozumieć stan grzechu, w jakim znalazł się człowiek. Dopiero w świetle Chrystusa widoczna jest doniosłość praw grzechu i jego skutków. I tu jest bardzo piękne sformułowanie Anselma, świętego Anselma, który żył w średniowieczu. Dopiero po objawieniu ceny zapłaconej za nasze odkupienie mogło być na jaw, jaką wagę masz. Proszę zobaczyć, my byśmy tego nie wiedzieli, można powiedzieć. Jaki grzech, ten pierwszy grzech, jakiego dokonał spustoszenia, jakie to miało też konsekwencje dla każdego człowieka, gdybyśmy nie popatrzyli najpierw na cenę, która została zapłacona, na to, co zrobił Jezus Chrystus. Jeśli coś tak wielkiego musiał zrobić, chciał, to dlatego dopiero jakby z tej perspektywy możemy zobaczyć, jak czymś wielkim, negatywnie było to, co się na początku, dokonało na początku historii. A więc nauka o grzechu pierworodnym jest odwrotną stroną dobrej nowiny, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Dogmat o grzechu pierworodnym wymyka się empirycznej weryfikacji. Dlaczego? Według nauki Kościoła skutki grzechu pierworodnego nie zostały wymazane jednocześnie z nim. Dalej mamy do czynienia z takim, a nie innym stanem człowieka. I dlatego niektórzy mówią, że ten dogmat w ścisłym sensie należy do tajemnic chrześcijaństwa. Jest czymś bardzo, bardzo tajemniczym. I tu warto sobie powiedzieć taką rzecz, która myślę, też pokazuje nam pewną perspektywę i też jakby podprowadza nas pod to, w jaki sposób to jest tajemnicą. Można by to powiedzieć w ten sposób, że różne skutki naszej winy poznajemy drogą doświadczenia, ale my nie znamy absolutnego wymiaru naszych wykroczeń, ani też absolutnego wymiaru przebaczenia. Proszę zobaczyć, nawet jeśli człowiek widzi grzech, nawet jeśli robi sobie rachunek sumienia, to tak naprawdę do końca my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy w stanie się od Pana Boga oddalić. Jak wielkie spustoszenie grzech może w nas wywołać. A z drugiej strony właśnie nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tego, co jest najpiękniejsze. Jak bardzo Pan, ile Pan Bóg jest w stanie nam przebaczyć. A więc jaki jest wymiar, jaki jest rozmiar tego, co Pan Bóg nam przebacza, tego ile, jakich win nam odpuszcza. A więc nie znamy granic oddalenia Boga, którego przyczyną nie są nasze wykroczenia, ale które odciska swoje piętno na naszym istnieniu od samego początku. To jest też kwestia taka, z którą ja się na przykład często spotkam jako ksiądz. Mianowicie z człowiekiem, który przychodzi i mówi, że wątpi. Chce uwierzyć, ale nie może. No rzeczywiście, warto z takim człowiekiem rozmawiać, ale warto zapytać też, z czego to może wynikać, że człowiek tak do końca Pana Boga nie może odnaleźć. Różne mogą być, myślę, czynniki, ale także myślę, że jednym z możliwych czynników jest kwestia po prostu zanurzenia w grzech. Że człowiek czasami zmierza ku Panu Bogu, chce do Niego dojść, dotrzeć i naprawdę ma jakieś szczere pragnienie, ale z drugiej strony jest też taki moment, że ten człowiek często nie widzi tego, że w jakiś sposób jest w grzechu i kłamie. Że właśnie to mu przesłania ten obraz Pana Boga. Że ta wola wtedy też jest jakoś słaba. Że jest wtedy jakoś tego Pana Boga trudno odnaleźć. Tam, gdzie świat nie jest widziany jako stworzony przez Boga, nie widać dramatu grzechu, czyli odmowy uznania przez człowieka siebie jako istoty stworzonej. Bez przyjęcia tej fundamentalnej prawdy, że Bóg jest stwórcą świata i człowieka, mówienie o grzechu pierworodnym jest niezrozumiałe. To podkreśla kardynał Schönborn, że jeśli nie przyjmiemy tej fundamentalnej prawdy, że Pan Bóg jest stwórcą człowieka, świata, stworzenia, nie ma sensu tak naprawdę mówić o grzechu pierworodnym. Jakie to ma konsekwencje? Przynajmniej trzy. Po pierwsze, że wiara w Stwórcę zawiera w sobie założenie, że wszystko nie jest dziełem przypadku, ale ma swój cel. My w to wierzymy jako chrześcijanie. To znaczy, że wszystko zostało stworzone z jakimś zamiarem. Przede wszystkim dla człowieka. Człowiek jest stworzeniem, to znaczy istotą, do której Bóg przemawia i zaprasza do udzielenia odpowiedzi. To jest pierwsza rzecz. Druga, wszystko ma swój cel, zwłaszcza świat. Świat nie ma w sobie samym nie tylko swojego źródła, ale też swojego celu. Kościół powie, że świat stworzony jest dla chwały Bożej. Uczestnictwo w tej chwale jest celem stworzenia, dzieło stworzenia, a w nim człowiek jest przeznaczony do większej doskonałości. I trzecia rzecz, to jest oczywiście odwieczne pytanie Undemaru, czyli skąd zło? Skąd zło, dlaczego zło? I to przyjęcie tego, że Pan Bóg jest stwórcą, także nas ukierunkowuje w tym pytaniu. Zło nie może zawierać się w samej strukturze stworzenia, bo stworzenie jest dobre i zamierzone przez Boga, który jest czystym dobrem. Zatem zło pochodzi z wolności istoty stworzonej. To jest bardzo ważne dla nas może oczywiste stwierdzenie. Czyli nie jest częścią, w cudzysłowie, historii natury, do której należą na przykład fizyczne rodzaje zła, które należy odróżnić od tego zła moralnego, ale jest częścią historii wolności. Historii wolności człowieka czy bytów duchowych, które odmawiają Bogu posłuszeństwa. Ale podobnie jak świat jest in statu vie, czyli jakby w drodze do ostatecznego celu, wypełnienia, tak też jest z istotami obdarzonymi duchem, z aniołami i ludźmi, którzy zmierzają ku swojemu celowi, kierując się instynktem, ale również wolną wolą. I dlatego mogą urodzić. I dlatego w świecie pojawia się zło moralne. Oczywiście my powiemy, kierując się naszą wiarą, że Bóg dopuszcza zło moralne, ponieważ, co jest Jego tajemnicą, potrafi uczynić z niego dobro. To też jest takie stwierdzenie, które często właśnie teologowie, kaznodzieje wypowiadają, ja też tutaj wypowiadam. No i tak naprawdę z takim przekonaniem, że to nam coś wyjaśni. To nam do końca, to nie jest satysfakcjonująca odpowiedź, że Pan Bóg dopuszcza zło, ponieważ potrafi z niego uczynić dobro. Ale tak jest. Zwłaszcza kiedy popatrzymy na to, co się stało z Jezusem Chrystusem. Że z największego zła, które było w dziejach świata, zostało doprowadzone największe dobro. I dlatego możemy w Exultecie powiedzieć czy zaśpiewać właśnie o błogosławionej winie, Felix Culpa, ponieważ przez nią przyszło zbawienie dla całego świata. Teraz trochę przejdziemy do sprawy dramatu wolności człowieka. Powiedzieliśmy o tym, że istoty stworzone zmierzają do swojego celu i przez to mogą błądzić. A więc człowiek zmierza ku Bogu, kierując się rozumem i wolną wolą. W Konstytucji Gaudium et Spes, tylko w 17 numerze, Państwo tego nie mają, jest takie stwierdzenie, że człowiek może zwracać się do dobra tylko w sposób wolny. Wolność prawdziwa to szczególny znak obrazu Bożego w człowieku. Godność człowieka wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzony. Od wewnątrz, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego. Dzisiaj mam wrażenie czasami, jak słucham pewnych form nauczania instytucjonalnego Kościoła, że to jest trochę właśnie takie właśnie sterowanie od zewnątrz więcej niż mniej wychowywanie trochę do posługiwania się do wrażliwości sumienia. Wolność ludzka zraniona grzechem jedynie z pomocą łaski Bożej może to nastawienie ku Bogu uczynić w pełni skuteczne. A więc co z tego tekstu wynika? Że zranienie grzechem przejawia się właśnie w zranionej wolności, która po grzechu nie zawsze wybiera dobro. Zwłaszcza to dobro, jakim jest sam Bóg. Jest to wolność, która często pozostaje darem nieszczęsnym i dramatycznym, zwłaszcza wtedy, kiedy buntuje się przeciwko Bogu. Proszę zobaczyć, źródłem grzechu jest wola. Ale to oznacza też, że między tym, że my wiemy, jak należy postępować, a postępujemy, wykonujemy konkretnych wyborów, tak naprawdę rozciąga się przepaść. Nie wystarczy tylko wiedzieć, co jest dobre, trzeba uczynić, wypełnić to dobro. I wola jest w stanie sobie podporządkować intelekt, tak że uznaje on za słuszne i roztropne to, czego ona pragnie. I tutaj też oczywiście my znamy z różnych nauk próby analizy woli człowieka, czym jest wola i jak to jest, że ta wola właśnie na przykład jest zdolna do zła. Ale te analizy dla nas będą trochę niewystarczające. Tak jak na przykład, nie wiem, biologia powie, że zło jest pewnym chemicznym procesem mózgowym. Socjologia, że jest wynikiem społecznych mechanizmów wyłączenia i marginalizacji. Psychologia, która też to po swojemu zinterpretuje. Dla nas można by powiedzieć tak, że zło jest znakiem tego, że w człowieku istnieje wewnętrzna głębia, jest związane z osobą, a tylko osoba może czynić zło i odpowiadać na zło. Znowu tu jest ten paradoksalny sposób, w cudzysłowie udowadnienia tego, że ponieważ doświadczamy zło i widzimy, że człowiek może czynić zło, więc to nam wskazuje na pewną głębię osoby. No to jest pytanie, które oczywiście też jest pytaniem, myślę, zwłaszcza dla osoby wierzącej, na przykład dla księdza, które jest dramatyczne i które pozostaje bez odpowiedzi. Dlaczego tak jest? Jak to jest możliwe, że człowiek odrzuca Boga? Że człowiek, ten, który przez Boga został stworzony, odrzuca tego, który jest czystą dobrocią, który jest samym miłosierdziem. Jak to jest możliwe? Odrzucenie Boga, który jest dobry i który z miłością przychodzi do człowieka. To jest oczywiście nasza perspektywa. Natomiast jeden z filozofów zwraca uwagę na to, że patrząc w historię rozwoju myśli, że Grecy nie potrafili zrozumieć tego dramatycznego doświadczenia zła moralnego, tej nienawiści dobra, tego odwrócenia się od Boga, czyli mówiąc ogólnie grzechu, który właśnie jest czymś więcej niż tylko błędem rozumu. Jakby to doświadczenie nie było im dane, nie mieli takiej perspektywy. W nowożytnej koncepcji wolności na pierwszy plan wysuwa się nieograniczona moc wolnego wyboru. Wypływa stąd dramatyczny, a ostatecznie tragiczny wymiar tej rzeczywistości, odchłań wolności. I tutaj zacytuję tego filozofa Posentiego, to jest taki włoski filozof i z takiej jego książeczki, moim zdaniem bardzo przenikliwej, niezwykłej, Filozofia poniżenia. I on tam mówi tak. Niewiele zrozumiemy z ludzkiej wolności, jeśli nie zrozumiemy wpisanej w nią nieograniczonej mocy negacji. Jest to jedyny moment, gdzie to, co skończone, dysponuje nieskończoną mocą. Proszę zobaczyć. To jest niezwykłe stwierdzenie, dlatego że musimy sobie uświadomić taką rzecz, że ten dar, który mamy od Pana Boga, dar wolności, że jakby jest darem niezwykłym, ale też jest związany z pewną, tak jak on to powiedział, też odchłanią wolności, to człowiek może powiedzieć Bogu nie na zawsze, na całą wieczność. Tutaj też widać w tym miejscu jakby niezwykłość tego daru, którym człowiek został obdarowany. Oczywiście my nie wiemy, czy to jest możliwe. Dlatego, że nawet te wszystkie sytuacje, nad którymi czasami się dyskutuje, właśnie różnych zbrodniarzy, Hitlera, Stalina czy Judasza, który Jezusa wydał, że oni na pewno są potępieni, na pewno są w piekle. To są takie dywagacje, jak można powiedzieć, z których niewiele dla nas wynika, dlatego że my przede wszystkim nie znamy jednego, nie mamy jednej danej do tego, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiemy, co się dzieje z każdym człowiekiem w momencie śmierci, który jest momentem decydującym, żeby opowiedzieć się za Bogiem lub przeciwko Panu Bogu. I możemy mieć tylko nadzieję, że w obliczu spotkania z Bogiem w momencie śmierci żaden człowiek nie pozostanie obojętny. Ale to jest tylko nasza nadzieja. Zresztą tu tylko taki mały, już nie będę tak jakoś szerzej komentował, ale to jest też kwestia, jeśli chodzi o tą wolność, to jest też rzecz niesłychanie istotna na przykład w rozwoju historii magii. Jeden z takich protoplastów dzisiejszych, na przykład okultystów, Aleister Crowley, mówił o tym, że magia to jest nauka i sztuka powodowania zmiany w zgodzie z wolą. On mówi o tej woli z dużej litery. Istotą magii, można powiedzieć, jest wola mocy, czyli to, że mag nie chce mieć przynajmniej nikogo ponad sobą, że ta wola musi panować. Musi panować nad wszystkim, nad światem, także w jakiś sposób nad Bogiem. Więc to jest też bardzo charakterystyczne dla tego takiego doświadczenia buntu i sprzeciwu wobec Pana Boga w tym konkretnym nurcie. Wolność jako samowola i autoafirmacja człowieka musi w końcu doprowadzić nie tylko do negacji Boga, ale też świata człowieka i jego wolności. Jest to taka wolność, która właśnie będzie czymś dramatycznym. Jaka jest istota tego dramatu? Jednym z takich mistrzów w przedstawianiu tego dramatu wolności i rozdwojenia człowieka pozostaje no nie kto inny jak Fiodor Dostojewski. Myślę, że znane są na pewno wielu z Państwa teksty jego i jego niezwykłe powieści. Jeden z jego interpretatorów powiedział takie słowa, że centrum filozofii Dostojewskiego stanowi doświadczenie wolności pojęte jako najgłębsze doświadczenie człowieka jako warunek wszelkich innych doświadczeń. A filozof rosyjski Bierbiajew w takiej książce Światopogląd Dostojewskiego tak charakteryzuje jego twórczość. W jego dziele mamy do czynienia z posuniętą aż do najdalszych granic analizą ludzkiej woli, pragnienia, demoniczności, która może opanować człowieka, skłaniając go do nienawiści dobra. Wolność staje się wówczas taką mocą negacji, że żadne trwanie przy negatywności nie może przemienić ich w pozytywność lub byt. I później dodaje jeszcze takie słowa. Droga zła rozdwaja człowieka. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Mówi tak. Dostojewski jest geniuszem w przedstawianiu tego rozdwojenia. Bezgraniczna i pusta wolność, wolność przemieniająca się w samowolę, pozbawiona łaski i bezbożna wolność nie może dokonać aktu wyboru, dąży do przeciwstawnych sobie celów. Można powiedzieć swego rodzaju schizofrenia duchowa. Dlatego człowiek zostaje stłamszony, tworzą się w nim dwa ja. Osobowość zostaje rozbita. W rozdwojeniu musi dzielić i personifikować drugie ja człowieka jako wewnętrzne zło, jako czar. Dostojewski proponuje człowiekowi iść drogą wolnego wyboru tej prawdy, która powinna uczynić człowieka ostatecznie wolnym. Jednak droga ta wiedzie przez ciemności, przez otchłań, przez rozdwojenie, przez tragedię. To są te wszystkie jego powieści, to czego bohaterowie w nim doświadczają. Jest to droga doświadczeń, ognista droga, droga poznania, doświadczanie dobra i zła. Droga ta mogłaby zostać ułatwiona lub skrócona przez ograniczenie wolności lub też jej odebranie. I teraz stawia takie pytanie. Czy jednak potrzebni są Bogu tacy, którzy nie przyjdą do Niego drogą wolności przez doświadczalne poznanie całej okropności zła? To jest oczywiście pytanie otwarte. Czy potrzebni są Panu Bogu tacy, którzy nie przyjdą do Niego przez doświadczenie całej okropności zła? Jednym słowem, czy trzeba doświadczyć zła, grzechu, upadku, pójścia na dno, żeby na nowo Pana Boga odkryć? Żeby Go bardziej pokochać. Na pewno z tym Tereska by się nie zgodziła, bo jeden ze swoich tekstów o tym mówi, że chcę udowodnić to, że można Pana Boga kochać bardzo mocno, nie doświadczając, czy nie potrzebując do tego upadku, nie potrzebując do tego grzechu, nie potrzebując do tego słabości. Wolność może się spełnić prawdziwie tylko w akcie zawierzenia Bogu i w tym sensie jest ona ściśle związana z wiarą. Wiara pozwala w pełni wyrazić człowiekowi swoją wolność. I tutaj jeszcze fragment z encykliki Jana Pawła II Fides et Ratio. Papież mówi tak. Właśnie dlatego akt zawierzenia Bogu był zawsze rozumiany przez Kościół jako moment fundamentalnego wyboru, który angażuje całą osobę. Rozum i wola wyrażają tu w najwyższym stopniu swą naturę duchową, aby pozwolić człowiekowi na dokonanie aktu, w którym realizuje się w pełni jego osobowa wolność. Wolność zatem nie tylko towarzyszy wierze, jest jej nieodłącznym warunkiem. Więcej, to właśnie wiara pozwala każdemu jak najlepiej wyrazić swoją wolność. Innymi słowy, wolność, i to jest bardzo ważne stwierdzenie papieża, nie wyraża się w dokonywaniu wyboru przeciw Bogu. Proszę zobaczyć. Wolność nie wyraża się w dokonywaniu wyboru przeciw Bogu. I kończy papież ten fragment takimi słowami. Czyż można bowiem uznać, że autentycznym przejawem wolności jest odmowa przyjęcia tego, co pozwala na realizację samego siebie? Akt wiary jest najdonioślejszym wyborem w życiu człowieka, to w nim bowiem wolność dochodzi do pewności prawdy i postanawia w niej żyć. Tyle Jan Paweł II. I teraz grzech anioła ciemności. To jest w ogóle taka rzecz, która myślę, mało o tym się mówi, nawet jeśli się mówi o grzechu pierworodnym, no to mówi się zazwyczaj o grzechu Adama i Ewy. Ale o tym, że był jeszcze jakiś inny grzech, anioła, który był pierwszy, który powiedział Panu Bogu nie, to już zasadniczo niewiele słyszymy. Chciałbym odejść od teologii i przejść na chwilę do Tolkiena. Mianowicie, żeby to nie był taki opis suchy teologiczny, bardzo ciekawy opis znalazłem w książce Tolkiena pod tytułem Silmarillion, gdzie znajdujemy opis stworzenia świata, oczywiście tego wyobrażonego tolkienowskiego świata i także genezę zła, która się na nim pojawia. Tolkien tak rozpoczyna swoją opowieść. Jak niektórzy słyszeli, to może skojarzą. Na początku był Eru, jedyny, którego na obszarze Ardy nazywają Ilúvatarem. On to powołał do życia Ainurów, istoty święte, zrodzone z jego myśli. Ci byli z nim wcześniej, niż powstało wszystko inne. Rozmawiał z nimi i poddawał im tematy muzyczne. Ainurowie zaśpiewali dla niego i on radował się tą muzyką. Aż wreszcie Ilúvatar zgromadził wszystkich Ainurów i objawił im potężny temat, odsłaniając rzeczy większe i wspanialsze niż te, które im przedtem dał poznać. Chcę, abyście z tego tematu, który wam objawiłem, rozwinęli harmonijną, wielką muzykę, a ponieważ natknąłem was niezniszczalnym płomieniem, możecie, jeśli chcecie, wzbogacić temat własnymi myślami i pomysłami. A ja będę słuchał i radował się, że za waszą sprawą wielkie, piękno chcieli się wieść. Niestety nie wszyscy posłuchali tego zaproszenia w ten sam sposób. Chodzi o postać jakiego Melkora, jednego z Ainurów, który tak jest scharakteryzowany. To jest ciekawe, ponieważ myślę, że ten opis bardzo przypomina, myślę, że zamyślił jakoś Tolkiena pewnie, opis anioła ciemności. Był wielki, lecz przez pychę zaczął gardzić wszystkimi poza sobą, aż stał się duchem niszczycielskim i bezlitosnym. Rozum przemienił w przebiegłość, aby znieprawiać i naginać do swojej woli każdego, kto mógł być mu użyteczny, aż stał się bezwstydnym kłamcą. Początkowo łaknął światła, ale że nie mógł go posiąść na swoją wyłączną własność, wstąpił przez ogień i gniew w straszny żar i niżej jeszcze w ciemność. W sercu Melkora zbudziła się chęć, żeby wpleść wątki wysnute z własnej wyobraźni, niezgodne z tematem Iluvatara. Chciał bowiem w ten sposób przydać swojej roli więcej mocy i blasku. To jest ciekawe, bo dla mnie ten opis jakby bardzo spokojnie mógł być przyłożony do opisu tego, który się pierwszy zbuntował przeciwko Panu Bogu. Na czym polegał grzech anioła ciemności? Jacques Maritain w jednym ze swoich tekstów mówi, że żeby zrozumieć wolność człowieka jakby w całej rozciągłości, w całej jakby głębi, trzeba ją zestawić z jedną rzeczą, z jedną kwestią, z wolnością anioła ciemności. Dopiero to zestawienie wolności człowieka i wolności anioła, który na początku powiedział Panu Bogu nie, da nam odpowiednią perspektywę rozumienia wolności. Jacques Maritain tak pisze. Jeśli chcemy postawić kwestię wolności w całej jej ostrości, jeśli chcemy zrozumieć przepaść wolności, trzeba spróbować ją porównać z wolnością anioła ciemności, a z namysłu nad nią wyciągnąć wnioski, które pomogą nam zrozumieć tajemnicę ludzkiej wolności i odwrotnie. Jego wina nie wypływa w żaden sposób ani z niewiedzy, ani z błędu. Proszę zobaczyć. Jego wina nie wypływa w żaden sposób ani z niewiedzy, ani z błędu. W jego grzechu mamy do czynienia z wolnością wraz z nieskończoną mocą negacji w czystej formie. To już jest to, co mówiliśmy w kontekście Dostojewskiego. I Maritain mówi tak. Anioł może wybrać zło w pełnym świetle przez czysty akt woli. Jego intelekt nie jest bowiem ofiarą żadnego wcześniejszego błędu. Tutaj na przykładzie tego, co możemy powiedzieć o tym grzechu, o tym pierwotnym grzechu, widać właśnie, czym może być w pełni odwrócenie się od Pana Boga, powiedzenie Panu Bogu nie. Że w czystym świetle, bez żadnego błędu, powiedzenie Panu Bogu nie i życie bez świadomości, znaczy życie bez Niego. A więc wszystko się zaczyna od grzechu duchowego. Tych anioła ciemności i jego nieposłuszeństwa Bogu. To jest początek zła w świecie. Stąd w pytaniu o grzech trzeba także zapytać o tego, który pierwszy grzech popełnił i do grzechu kusi. I tutaj warto by było dodać tak do, jeśli mówimy o grzechu pierwszych rodziców, jeśli mówimy o wiedzy pierwszych rodziców, to ta wiedza nie była oczywiście wszechwiedzą, ale miała pewną lukę. To znaczy pierwsi rodzice, którzy zgrzeszyli, właśnie nie mieli świadomości tego, że na granicy ich egzystencji, ich życia istniała już zła moc, która ich do grzechu kusiła. Papież mówi tak w tej adhortacji, którą już tutaj przywoływałem kilkakrotnie. Grzech jest bez wątpienia aktem wolności człowieka, ale pod jego warstwą ludzką działają czynniki, które stawiają go poza człowiekiem, na pograniczu, tam gdzie ludzka świadomość, wola i wrażliwość stykają się z siłami ciemności, które według świętego Pawła działają w świecie i niemal go opanowują. I dochodzimy tutaj do bardzo ważnego miejsca, do którego trochę zmierzaliśmy. To znaczy po uwzględnieniu wolności człowieka i wolności anioła ciemności możemy powiedzieć takie stwierdzenie, że zło ma charakter podwójny. Oczywiście nie wiem, czy każdy teolog się z tym zgodzi, ale mi jest takie stanowisko bliskie. To znaczy, z jednej strony mamy złą wolę człowieka, samowola, pycha, egoizm, która jest skażona grzechem pierworodnym, ale z drugiej strony mamy złego, który kusi. Lucyfer, który się zbuntował przeciw Bogu, ten, który nieustannie szuka okazji, aby wciągać innych w swoje kłamstwo. Mamy w Biblii stwierdzenie, że to jest ojciec kłamstwa. A więc zło ma charakter podwójny. Powiedzieliśmy sobie o tym, że początkiem jest grzech duchowy. W związku z tym zdrada Pana Boga, nawet w samotności, jako coś ukrytego, subtelnego, niewidzialnego, często dla innych także pozostaje grzechem. Istotą tego grzechu, zwłaszcza grzechu duchowego, takiego grzechu idolatrii, bałwochwalstwa, jest właśnie wola. Jest zła wola, która Pana Boga odrzuca. Dlatego grzech bałwochwalstwa, jako pierwsze przykazanie dekalogu, jest najcięższy, jest najważniejszy, jest pierwszy. Z niego tak naprawdę wszystko inne wynika, bo bałwochwalstwo jest wyborem samego siebie. Jest, no właśnie, jest złym wyborem, wyborem nie Boga, z którego wszystko tak naprawdę wynika później. Ja wybieram siebie i potem to ma określone konsekwencje. I często jest to wybór zła w jakiejś masce pod pozorem dobra. Zło jest często fałszywym dobrem. Mamy w liście do Koryntian ten obraz szatana jako anioła światłości. Ważny dla nas, myślę, jest sam mechanizm, że nasze wybory coś w nas zmieniają i utrwalają, że zmieniamy się w tym najgłębszym wymiarze. Że właśnie to, co mówiliśmy sobie o małych rzeczach, nic nieznaczących, okazuje się, że ma doniosłe konsekwencje dla naszego życia duchowego z Panem Bogiem, z innymi. Małe rzeczy, gdzie jesteśmy albo wierni, albo jesteśmy niewierni. Okazuje się, że to pewne zachowania w nas utrwala. Generalnie można powiedzieć tak, że tajemnicy zła nie można zrozumieć bez odwołania się do ludzkiej wolności. Negując wolność, czyli determinizm, negujemy powagę zła. Mamy wtedy banalizację zła, pozorność zła. Zło jest związane z wolą. Jeśli negujemy wolność, negujemy możliwość zła. Jeśli negujemy możliwość grzechu, negujemy tak naprawdę zbawienie i odkupienie przez Pana Jezusa. Także wtedy negujemy sens cierpienia. Znowu tutaj widać, jak trochę te prawdy są jak domino, że jak jedna zostanie odrzucona, to wszystkie inne tak naprawdę nie mają sensu. I myślę, że może teraz byśmy zrobili sobie drugą przerwę, zanim wrócimy jeszcze do samego grzechu pierworodnego po tym. To zróbmy sobie w takim razie 10 minut przerwy, tak?